Kochani, bardzo gorąco, serdecznie witam Was. Nysa jest szczególnym miejscem dla mnie, ponieważ jeżeli miałbym tak, nie wiem, posegregować zbory, które stanęłyby na podium, a na podium jest tylko trzy miejsca, są tylko trzy miejsca, to Głubczyce jest moim rodzinnym zborem, w którym się urodziłem. Mam nadzieję, że poprzez to sobie wrogów nie narobię, bo celem jest, abyście zrozumieli mnie, że czuję się tutaj jak w domu. Na drugim miejscu byłaby Nysa, ponieważ w dzieciństwie oprócz Głubczyc najwięcej czasu spędzałem w Nysie, szczególnie letnie wakacje. Moja siostra z mężem, Krysia, Janek Dąbrowscy, rodzice Daniela Jowity, jeżeli młodzież ich pamięta, chociaż Daniel z Jowitą na pewno się narażę, jak usłyszał o tym, to już nie młodzież, Daniel już po 40, ale że ja Daniela na rękach trzymałem i podobno pieluchy mu zmieniałem, on pozostanie zawsze dla mnie młodym człowiekiem. I trzeci zbór to zbór w Raciborzu, który przez wiele lat był placówką zboru głubczyckiego. Także to były trzy zbory, w których wyrastałem. Najpierw pamiętam nabożeństwa tam na górze, później pamiętam nabożeństwa pod tym balkonem w tą stronę chyba i wreszcie ostatnich 120 lat jest już tak, nie? Także... Poprosiłem pastora, żeby podniósł kazalnicę, bo nie chodzi o poziom kazania w ogóle, tylko bałem się, że jak będę wytykał winę, to mogę przelecieć na drugą stronę i okaże się, że jestem bardziej winny niż słuchacze. Także postanowiłem się zabezpieczyć. Kochani, nie przywożę wam świeżych pozdrowień z Chicago, ponieważ tam byłem prawie 3 miesiące temu, a przez ostatnie właśnie 3 miesiące podróżuję tutaj w Polsce. 27 lat bez mała byłem pastorem w Polskim Centrum Chrześcijańskim i ja 3,5 miesiąca temu zdałem pastorstwo, chociaż proces trwał ponad 2 lata. Pomijając szczegóły, na które nie ma dzisiaj czasu, o których opowiadam publicznie, więc nawet nie chodzi o to, mówię o wszystkim, o tych radosnych, bolesnych, fajnych, niefajnych przeżyciach, które składają się na całą pełnię, obfitość doświadczeń służby, pracy z ludźmi i vice versa, współpracy zborowników z pastorami trudnymi, do których ja należałem. Więc ja nie pomijam niczego, ale dzisiaj nie planuję o tym mówić, choć w niektórych miejscach dość szczegółowo o tym opowiadałem. Są nagrania, gdzieś podobno już nawet pojawiają się na internecie, także możecie pewne rzeczy tam odnaleźć. To około 2 lata temu Bóg zaczął mi powoli pokazywać, że czas mojego usługiwania w tym kościele zbliża się do końca i wywoływało to trochę strach i frustrację w moim życiu, ponieważ nie wiedziałem, co się nowego będzie otwierało. I nie wiedziałem, że Bóg mnie przygotowuje do pewnych rzeczy, które są bardzo potrzebne, aby o tym mówić w kościele, szczególnie wśród tych, którzy pracują. I poprzez tych nie mam na myśli tylko pastorów, kaznodziei, nauczycieli Bożego Słowa, ale wszystkich tych, którzy się udzielają, wolontariuszy, szczególnie wolontariuszy, którzy pracują przez 5 dni w tygodniu, a czasem 6 i w niedzielę przychodzą godzinę, 2 godziny wcześniej. Dzisiaj też widziałem niektórzy godzinę wcześniej, znaczy myśmy przyszli 30 minut wcześniej, ale od pastora dowiedziałem się, że niektórzy nawet godzinę wcześniej przychodzą, ażeby przygotować się do nabożeństwa, czy grupa ćwiczy śpiew, czy pozaświecać. No różne są przygotowania, czy w niedzielę, jak prowadzicie program dla dzieci, nauczyciele muszą przygotować się. Więc często ci ludzie tak naprawdę nie mają ani jednego dnia wolnego. I to, co ja odkryłem dla siebie, mimo tego, że nie jest to odkrycie w kościele, bo ten temat istnieje od dawna, ale to jest taki jak gdyby brudny sekret, który jest zmiatany pod święty albo pod bardziej pobożnościowy, religijny dywanik, to mianowicie właśnie zmęczenie służbą w kościele, nawet odważnie można powiedzieć, służbą Bogu. To nie ma nic do czynienia z Bogiem, ani z tym, kim On jest. On jest cudowny, ale ze służbą. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Weźcie na siebie... przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, a weźcie na siebie moje jarzmo, ponieważ ono jest przyjemne, jedno z tłumaczeń mówi, inne tłumaczenie mówi wygodne, lekkie, a brzemię jest lekkie. I ja przez wiele lat posługiwałem się tym fragmentem Bożego Słowa do ewangelizowania. Jeżeli jesteście zmęczeni życiem bez Boga, grzechem, i nie było to złe. Ale w pewnym momencie, kiedy zacząłem szukać, że tak powiem, ratunku dla swojej zmęczonej duszy, zobaczyłem, i to z pomocą również innych, których Bóg użył w moim życiu, że to jest szczególny fragment Bożego Słowa. Pan Jezus tam w dużej części cytuje Jeremiasza 6, rozdział 16, werset, gdzie Bóg przez Izajasza nawołuje Izraela, by zapytał o te stare, odwieczne drogi, która to droga prowadzi do niego, i weszli na nią, bo na tej drodze znajdą odpocznienie, odpoczynek duszy. I ten werset smutnie się kończy, ponieważ tam jest napisane, że Izrael powiedział, nie pójdziemy. Nie pójdziemy tą drogą. I kiedy wrócimy z powrotem do słów Jezusa, możemy udać się do 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus krytykuje ówczesnych nauczycieli Słowa Bożego i mówi, że nakładają brzemię na ludzi, którego ojcowie nie byli w stanie unieść, ludzie nie są w stanie unieść i oni nawet palcem nie chcą tknąć. Więc słowo brzemię odnosi się do nauki, albo inaczej do nauki Starego Testamentu w wydaniu faryzeuszów i saduceuszów. Słowo jarzmo natomiast dowiadujemy się z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy sobór został zwołany, bo Paweł i Barnaba doświadczyli trudności. Kiedy poganie nawracali się, a wtedy w większości Kościół był żydowski, okazało się, że judaiści mówią, że ci, którzy nawracają się do Chrystusa, powinni wypełniać zakon Mojżesza, plus mężczyźni powinni być obrzezani, aby mogli być zbawieni. I w tym celu został powołany sobór w Jerozolimie. Paweł, Barnaba udali się, opowiedzieli wszystko. I Piotr wtedy wstał i odwołał się do wydarzenia w domu Korneliusza. I mówi tak, nie narażajmy się Bogu, nakładając na ludzi jarzmo, którego ani my, ani nasi ojcowie nie mogli unieść. Więc słowo jarzmo tutaj, nie trzeba znać greki, ani aramejskiego, ani hebrajskiego, a żeby domyśleć się, że oznacza również naukę prezentowaną w tamtym czasie przez faryzeuszów i saduceuszów. Więc kiedy te dwa słowa zrozumiemy, że w tamtych czasach to jak gdyby była ksywa, na katechizm tamtych czasów, to możemy w nowym świetle zrozumieć, co Pan Jezus mówi, że jeżeli jesteście zmęczeni brzemieniem i jarzmem, które jest na was nakładane w imię Boga, przyjdźcie do mnie, bo moje jarzmo, czyli moja nauka, jest dobrą nowiną, mój styl życia jest wygodny i lekki. I gdy ja popatrzyłem na to, sobie pomyślałem, Boże, coś ze mną nie tak, ponieważ jeśli chodzi o moją służbę, było wiele radości, ale w większości, muszę powiedzieć, może dlatego, że mam takie skłonności, to doświadczyłem brzemienia ciężkiego, a jarzma niewygodnego. I zawsze myślałem, że tak musi być. A ty tu mówisz, że jeżeli weźmiemy twoje jarzmo i brzemię, ono jest przyjemne, ono jest lekkie i mamy się uczyć od ciebie właśnie pokory i cichości serca. I oczywiście, kiedy Pan Jezus zaczął mi to pokazywać, w tym samym czasie powoli zacząłem doświadczać dwóch rzeczy. Jeszcze większego bólu, gdyż moje serce, moja dusza zaczęła się otwierać. Zacząłem rozwalać te wszystkie asekuracyjne mury obronne, które pobudowałem. Bo wiecie, nie ma selektywności we wrażliwości. Nie możemy być wrażliwi dla żony, męża, dzieci, a najbliższych i tylko przyjaciół, a praktykować znieczulicę dla ludzi, których nie lubimy. Albo jesteśmy wrażliwi, albo jesteśmy zaskorupiali. I jeżeli jesteśmy, mamy zatwardziałość serca, znieczulicę duszy, to również dla tych, których najbardziej kochamy, również będziemy takimi. A my często jako odruch obronny myślimy, że jak trochę znieczulicy, to jakoś przeżyjemy, przetrwamy te trudne sytuacje i dziwimy się, że z jakiegoś powodu najbardziej ważne relacje w naszym życiu zaczynają cierpieć. A również, chcę powiedzieć, zaczyna cierpieć ta arcyrelacja, najważniejsza ze wszystkich relacji, moja osobista relacja z Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego chcemy, żeby nasza dusza i nasze serce było wrażliwe i doświadczało radości, ale kiedy będzie doświadczało radości, pamiętajcie, że kiedy inne okoliczności się pojawią, będzie doświadczało również bólu, bo jest wrażliwe. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który jedną rękę by powiedział, ta ręka jest do masażu i do głaskania, a ta jest do łopaty. I tutaj widzicie skarłowaciałość skóry, a tu jest delikatnie. Nie ma czegoś takiego, że jedna strona serca będzie delikatna i wrażliwa, a druga znowuż będzie zaprawiona. Ja zazwyczaj na początku zimy mam odciski, bo łopatą nie pracuję, ale jak przyjdzie śnieg, trzeba poodśnieżać. Ale już tak za 3-4 tygodnie już wszystko jest dobrze, bo się skóra przyzwyczaja. Tego nie chcemy, jeśli chodzi o nasze serce, o nasze myśli i o naszą duszę. Chcemy być wrażliwi, tak jak Pan Jezus Chrystus. I dlatego nie bójmy się nawet tego bólu i tych ran, ponieważ On leczy. I kiedy zacząłem się otwierać na to, co Duch Święty poprzez Słowo Boże i drugich ludzi zaczął wnosić do mojego życia, przyuważyłem, że po latach służby podświadomie zacząłem budować takie właśnie mury ochronne, żeby mniej bolało, ale w związku z tym też w tym samym czasie był pewien rodzaj znieczulicy. I powoli doprowadziło mnie do miejsca, gdzie ja zobaczyłem, gdzie wierzę, Bóg mi pokazał, że ja po prostu doszedłem do miejsca pewnego rodzaju wypalenia, może nawet i lekkiej depresji, a jakiegoś cynizmu. I kiedy to zobaczyłem, przeraziłem się, bo był moment, kiedy ja obwiniałem ludzi w swojej duszy za wszystko, tych trudnych, tych takich, wiecie jakich. Jak pomyślałeś o sąsiedzie obok, to nie, właśnie o osobie, która obok twojego sąsiada siedzi. Czyli każdy z nas częściowo jest trudny w różnych sytuacjach. I kiedy to się wydarzyło, a wcześniej już wiedziałem, że Bóg mnie wyprowadza z centrum, ale nie wiedziałem do czego. I naprawdę bardzo skracam, więc jeżeli to nie ma sensu, co ja mówię, to prawdopodobnie nie ma, bo długą historię w wielkim skrócie wam przedstawiam, żebyście wiedzieli, w którym miejscu jestem i co przez te 3 miesiące w Polsce robiłem. A w tym czasie zobaczyłem, że potrzebuję oderwania, potrzebuję pewnego odpoczynku. I jest coś takiego w Kościele, bynajmniej w Stanach, a teraz już widzę, wchodzi coraz bardziej tutaj. Coś, co nazywa się takim urlopem szabatowym. Też przyuważyłem, że wchodzi to, brzmienie jest angielskojęzyczne, tak zwany sabbatical, czyli urlop szabatowy, którego celem jest zregenerowanie duszy lidera. I doszedłem do takiego miejsca, gdzie przywódcy naszego kościoła we współpracy ze starszymi, bardziej doświadczonymi pastorami, pod których opieką jestem, uznaliśmy, że 6 miesięcy na pierwsze podejście spróbujemy i wysłano mnie na taki urlop 6-miesięczny. I powiem wam, że nie spodziewałem się, ile dobrego może wnieść taki czas, kiedy człowiek nie musi przez właśnie pewien okres czasu, tak jak święty Paweł opowiada o swojej historii w głodzie, w bezsenności, w niebezpieczeństwach i mówi, on tam wymienia strasznie dużo tych rzeczy i wreszcie na końcu mówi, i na koniec jeszcze troska o zbory. I kiedy człowiek jest na chwilę zwolniony z czegoś takiego, nie wiedziałem, jak szybko my się regenerujemy. I wydaje mi się, że straciliśmy wielu wartościowych pracowników i nie tylko pastorów, ale wielu wolontariuszy w kościele, którzy po prostu zajechali się, zmęczyli się. Znam takich, którzy na przykład bez chwili wytchnienia wykonują pewne stresowe albo służby wysokiego zagrożenia, na przykład praca z dziećmi. Mimo tego, że kochamy, jest bardzo trudna. Albo jakiś inny rodzaj pracy, na przykład z bezdomnymi czy z uzależnionymi. I kiedy ich się nie wymieni po jakimś czasie, żeby sobie odpoczęli, albo nie wypracuje się zdrowego rytmu, który szanuje Boży rytm stworzenia, gdzie 6 dni służymy, pracujemy, a 7 odpoczywamy. I przez to nie judaizuję ani nie głoszę tutaj adwentyzmu, ale mówię o poszanowaniu tego, co Bóg dał ludziom, czyli święty dzień, choć jeden w tygodniu, który sobie sami wybierzcie, który pasuje wam w życiu. Bo mówię o koncepcji, o tym darze, który Bóg dał ludziom, dzień odpoczynku. Jeżeli tego nie szanujemy, to bardzo szybko się wypalamy. I odkryłem, że na potężne zmęczenie lekarstwem nie jest dodatkowa modlitwa, dodatkowe przesłanie pozytywne, zachęcające w imię Boże, albo jakieś, nie wiem, sprowadzenie dodatkowego namaszczenia, dodatkowego daru. Wiecie, co odkryłem? Nie wiem, czy wyście to odkryli. Że na zmęczenie jedyną zdrową odpowiedzią jest odpoczynek. Jest odpoczynek. Nie doping, nie dodatkowa kawa, nie Red Bull, nie jakieś tabletki kofeinowe. Odpoczynek. I już po 2 czy 3 miesiącach przyuważyłem, że pragnienie i pasja zaczęły powracać. I najprościej mi było powrócić do pastorstwa, bo to jest jedyną rzecz, którą robiłem w życiu. Do pewnego momentu mówiłem, to jest jedyna rzecz, którą umiem robić. Jak ktoś powiedział, no o tym warto by porozmawiać, więc teraz mówię, to jest jedyna rzecz, którą robiłem przez tyle lat, przez 27 lat w Chicago i parę lat w innych miejscach, więc ponad 30 lat. I wtedy Bóg mi coś pokazał. Pokazał mi, że mówi, skoro ty przez to przeszedłeś, jest bardzo dużo ludzi, którzy przez coś takiego przechodzą. I dostałem takie pragnienie, że skoro w tym momencie nie mam obowiązków pastorskich, żeby przyjechać na 3 miesiące do Polski i o tym mówić. Byłem przekonany, że mam to od Boga, ale ja to trochę jestem takim sceptykiem, więc mówię, Panie, jeszcze coś daj mi, proszę, trochę tak jak Abraham, niech mój Pan się nie gniewa, że poproszę o jakiś jeszcze inny znak zapewnienia, że Boże, Ty za tym stoisz. I pamiętam, że było to gdzieś 6 rano, w sobotę wstałem, modliłem się w tym okresie wolnego. Nie wziąłem sobie wolnego od czytania słowa, od bycia z Bogiem, od tego wolnego nie bierzemy, bo to jest relacja. Ale zmienił się charakter, bo ja z Bogiem w modlitwie się spotykałem jak z szefem firmy. Boże, proszę Ciebie o błogosławieństwo kazania, o błogosławieństwo wolontariuszy, o błogosławieństwo zboru, o finanse, o struktury, o to, żeby ludzie chcieli, mieli otwarte serca, pracowali. Wiecie, to tak szedłem w modlitwie do Boga jak do szefa firmy i przedstawiałem mu wszystkie potrzeby, żeby on to załatwiał. Ale nigdy nie miałem takiej relacji wypoczynkowej z Bogiem, więc to się zamieniło właśnie na trwanie w słowie, trwanie w modlitwie, wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego. I wtedy Bóg mi położył to pragnienie i mówię, Boże, ale jakieś zapewnienie, jakieś inne. I to było w sobotę o 6 rano. I kochani, do końca następnego tygodnia mój 3-miesięczny kalendarz został wypełniony prawie 90% bez wykonania jednego telefonu do Polski. Tylko do 2 pastorów zadzwoniłem później, bo miałem 2 wolne weekendy i powiedziałem, słuchajcie, dzwonię, bo będę w Polsce, a od lat mnie zapraszacie, nigdy u was nie byłem, mogę przyjechać, jeżeli chcecie. W każdym innym przypadku ci pastorzy dzwonili do mnie z jakiegoś pobudzenia, mówili, pomyślałem o tobie, dzwonię, co u ciebie słychać, kiedy przyjeżdżasz do Polski. Mniej więcej tego typu sytuacje były w tym jednym tygodniu i przez te 3 miesiące to, co robię, to odwiedzam kościoły przeważnie na 2 dni. Teraz w Karłowicach miałem cały tydzień z liderami pewnego kościoła z Warszawy. Mieliśmy właśnie tydzień, kiedy mówiliśmy o świętym wypoczynku, o praktykach duchowych, które odświeżają duszę, o wypaleniu, o przemęczeniu właśnie z Bożej perspektywy. I przyjechałem właśnie z takim podejściem eksperymentu, czy rzeczywiście ludzie zechcą o tym słuchać. Może pomyślałem, machną rękę, powiedzą, ty, nie chcemy tutaj o jakichś wypaleniach, depresji. Nagle okazuje się, że całe połacie ludzi, jeżeli tak to mogę powiedzieć, identyfikuje się, ale cierpią w samotności, bo myślą, tak jak ja myślałem, że są jedynymi, którzy, coś z nimi jest nie tak. A okazuje się, że obok osoba cierpi tak samo, tylko nie przyznajemy się przed sobą, no bo jak to można być powiedzieć, przyznać się, że jestem zmęczony służbą Bogu. Można się wypalić biznesem, można się wypalić tam na zewnątrz, to jest znak, że trzeba wrócić i zacząć służyć Bogu, kiedy tak naprawdę nie ma różnicy. Nie ma różnicy. I ja rozumiem, że są ludzie, którzy na skróty idą, no wiesz, bracie, bez oleju namaszczenia każdy samochód się zatrze szybko, nie? Myślę, że bez oleju 30 lat to nie jest bez oleju, bez namaszczenia. Możemy. I nagle powoli Bóg zaczął budować, że tak powiem, fundament ze swojego słowa, jak bardzo często Pan Jezus podkreślał odpocznienie. Nawet kiedy uczniowie powrócili po aktywnej służbie, błogosławionej służbie, mówi, udajcie się, odpocznijcie. Jezus, który nigdy nie był obciążony grzechem, plotkami, ani przejmowaniem się tym, co ludzie o nim myślą i czy jego służba odniesie sukces, jest napisane, że w drodze z Judei do Galilei przechodził przez Samarię. W 4 rozdziale jest napisane, że usiadł zmęczony przy studni. Usiadł zmęczony przy studni. Po prostu był zmęczony. Tak jak każdy inny. A na zmęczenie jedynym lekarstwem jest wypoczynek. Nie planowałem tak przydługowego wstępu. Przepraszam tych, którzy byliście w Opolu i trochę drugi raz musieliście tego samego posłuchać, ale chcę wam powiedzieć, że za tydzień wracam. Wracam z przekonaniem, że głos jest potrzebny w Kościele na ten temat, abyśmy nie byli podobni do tego świata. Świat, bo zbożność to jest również pogwałcanie Bożego rytmu stworzenia. Kiedy nie szanujemy przynajmniej tego jednego dnia, kiedy nie szanujemy jednej siódmej części naszego życia, naszego czasu, kiedy nie dajemy tego czasu na odpoczynek, szczególnie w Bożej obecności, bardzo szybko wypalamy się. Nawet o szabacie jest napisane, że kto nie będzie przestrzegał szabatu, będzie musiał umrzeć. I na tamte czasy to oznaczało egzekucja, wykonanie kary śmierci za nieprzestrzeganie szabatu. I my dzisiaj patrzymy na coś takiego, no co za barbarzyńskie podejście. Historia Izraela nam nie mówi, że kiedykolwiek taki wyrok na kimś wykonano, ale Bóg się gniewał. Ale to, co ja zobaczyłem, jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj, że ktokolwiek nie przestrzega szabatu, będzie musiał umrzeć. Wiecie, w jaki sposób? Z przemęczenia, na zawał serca, na rozstroje nerwowe, na przedwczesną chorobę, na spadek odporności, kiedy nie szanujemy tego, w jaki sposób Bóg nas stworzył. I to jest ten głos, który wierzę jest potrzebny, ażeby o tym mówić, abyśmy zaufali Bogu, że kiedy odpoczywamy w Jego obecności, nie oznacza, że zrobimy mniej, że rozminiemy się z tym, co Bóg dla nas ma, albo że Kościół będzie cierpiał. Tak naprawdę gruntowne studiowanie Bożego Słowa pokazuje, że kiedy naród izraelski przestrzegał szabatu, był bardziej błogosławiony. Mieli więcej błogosławieństwa w obfitości, a nie mniej. Ale kiedy zaczynali patrzeć na pogańskie narody, które pracowały 7 dni w tygodniu, wtedy oni robili to samo. Okazało się, że wcale nie gromadzili do dziurawego worka. Także w największym skrócie jest to przesłanie, z którym przyjechałem dla Kościoła, jak również dla wszystkich tych, którzy chcieli tego słuchać. I wracam z wielkim zaskoczeniem, jak potężna jest potrzeba, aby o tym mówić. Ludzie się otwierają, nagle dociera do nich, że muszą zmienić styl życia, że muszą zacząć dbać o relacje, przede wszystkim o relacje z Bogiem, o relacje z mężem, z żoną, z dziećmi, co często było składane na ołtarzu materializmu tego świata, a nie tylko materializmu, ale jakiegoś takiego osiągania, budowania swojej własnego poczucia wartości. Ale w związku z tym, że tyle czasu zabrałem na ten wstęp, nie zechcę was zamęczyć. Na pewno skrócę materiał, który mam dzisiaj dla was. Wierzę, że z Bożej inspiracji. A mianowicie chcę mówić o powołaniu i posłaniu. I są to dwa słowa, dwa terminy, które trochę mogą być obciążone bagażem. Ludzie często szukają swojego powołania, trochę oksymoron. Kochani, powołanie musi nas znaleźć. My nie szukamy, nie idziemy, powołaj mnie. Po prostu powołanie nas dopada. To jest tak samo jak zakochanie się. Nie wiem, czy jeżeli ktoś doświadczył prawdziwej miłości w życiu, zakochał się w kimś, to dobrze wiecie, żeście nie podjęli tej decyzji. Żeście się przyłapali na tym, że kochacie. Podjęliście decyzję, z kim się ożenicie, za kogo za mąż wyjdziecie. Mam nadzieję, że to jest ta sama osoba, ale nie podjęliście decyzji, że kogoś będziecie kochać. Przyłapaliście się. I tak samo jest z powołaniem. Powołania się nie szuka. Powołanie nas znajduje. Wertujcie całe Słowo Boże. Nikt nie szukał powołania. Kiedy powołanie dopadało ludzi, wszyscy się opierali temu powołaniu w pierwszym rzędzie. Mojżesz się opierał, Abraham się opierał, uczniowie. Chociaż uczniowie są ciekawi, bo właśnie o tym chce mówić Pan Jezus, kiedy przyszedł do nich, mówi: pójdźcie za mną, albo inaczej naśladujcie mnie. Oni porzucili swoje sieci i poszli za nim. Także swoje rozważanie dzisiaj opieram o Ewangelię Mateusza, 4 rozdział, 18 do 23 wersetu. I jest to historia, gdzie Pan Jezus szedł wzdłuż Jeziora Galilejskiego, kiedy zobaczył dwóch braci, Szymona, Andrzeja, którzy zarzucali sieci, zawołał do nich: uczynię was rybakami. Pójdźcie za mną. Inaczej naśladujcie, to jest to samo słowo. Naśladujcie mnie, pójdźcie za mną i róbcie, mówcie, zachowujcie się tak samo jak i ja. I jest napisane, że oni bez wahania pozostawili sieci, poszli za nim. Później poszedł nieco dalej i spotkał dwóch innych braci, Jakuba i Jana, którzy naprawiali ze swoim ojcem sieci, i ich również zawołał: pójdźcie za mną, inaczej naśladujcie mnie. I oni poszli za nim. I 23 werset mówi, że Jezus zaczął chodzić po całej Galilei, nauczał w tamtych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Sprowadzano zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję, paraliż, a on ich uzdrawiał. Tak to podążały za nim wielkie tłumy ludzi z Galilei, Dekapolii, z Jerozolimy, Judei i z Jordania. Elementy, które tutaj widzimy, to Pan Jezus powołał uczniów właśnie, by poszli za nim, aby zaczęli go naśladować. I w rezultacie tego staną się łowcami ludzi. Inaczej będą mieli wpływ na ludzi w taki sposób, że ludzie również będą w jakiś sposób stawali się przede wszystkim Chrystusa naśladowcami, jak również i ich, od nich będą się uczyli. I w jaki sposób to naśladownictwo wyglądało? No przede wszystkim robili i mówili to, co robił i mówił mistrz. Co robił i mówił mistrz? Przede wszystkim głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, jest napisane. Ewangelia, czyli dobra nowina, dobre wieści o Królestwie Bożym, o Królestwie Bożym, jak również chodził, czynił dobrze. I czytaliśmy rzeczy, które on czynił. Niektóre łatwiej jest naśladować, kiedy karmił głodnych, ale kiedy uzdrawiał i wskrzeszał zmartwych, to już nie jest takie łatwe. I wydaje mi się, że trzeba tutaj by powiedzieć niepopularną sprawę, szczególnie w naszych kręgach, którzy wierzymy, że działanie Ducha jest niezmienne, jest takie samo, a niektórzy wybiórczo sobie podkreślają, że Pan Jezus powiedział, że nawet jeszcze większe rzeczy będziemy czynić. I wiara w te rzeczy, i powinniśmy w te rzeczy wierzyć, ale niewłaściwa wiara w te rzeczy jest powodem do frustracji, ponieważ nieczęsto oglądamy to, co nam wydaje się, że było na porządku dziennym. I chcę wam powiedzieć coś takiego, że cud jest taką dziwną sprawą. My na przykład myślimy, że gdyby w najbliższą niedzielę, pastorze, przyniesiono tutaj martwego człowieka i albo ty, albo osoba, która jest w tym kościele uznana za najgorszego grzesznika, podeszłaby, to by pewnie lepsze było dla wszystkich wierzących o skłonnościach faryzejskich. I ta osoba by podeszła z wiarą, pomodliła się, dotknęła zwłoki i człowiek by usiadł, wstał. Mam nadzieję, że ludzie by nie uciekali wtedy, ale by cieszyli się i chwalili Boga. I myślimy, że wtedy, gdyby coś takiego się stało, na następny raz by przyszły tłumy i może by przyszły. Ale załóżmy, że za dwie niedziele to samo by się powtórzyło. Może byłoby jeszcze fajne zainteresowanie, za trzecim razem byłoby, ale po krótkim czasie byłyby frustracje. Jeżeli dawką byłoby jeden wskrzeszony z martwych, a ludzie by zaczęli przynosić dziesiątki zwłok z całego województwa przywozić, a tylko jeden byłby wskrzeszony, mielibyśmy więcej niezadowolonych niż zadowolonych. I po jakimś czasie trzeba byłoby to organizować, trzeba byłoby może poradnictwo dawać wszystkim rozczarowanym rodzinom, którzy z powrotem zwłokami wracają. Więc cuda są fajne, ale również powodują pewnego rodzaju problemy. Jak po jakimś czasie najprawdopodobniej ci sami ludzie, którzy są częścią tego zboru i nie są na tych nabożeństwach co niedzielę, ale pojawiają się w cyklu może co trzeci tydzień, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, może na początku by przychodzili, bo byłoby to ciekawe. Gwarantuję wam, że przez cały rok 2018, jeżeli jedna tylko osoba byłaby wskrzeszona z martwych, przez cały rok, w każdą niedzielę, czyli 52 osoby byłyby wskrzeszone z martwych, ci ludzie, którzy mają zwyczaj spóźniania się albo chodzenia do zboru raz na 3 tygodnie, gdzieś około marca albo kwietnia powróciliby do swojego starego sposobu uczestnictwa w zborze. Bo to już by przestało sprawiać na nich wrażenie. Więc szkoda poświęcać czasu i mówić, dopóki Bóg nie obdarzy mnie taką mocą, że będę uzdrawiał chorych, uwalniał związanych, nie będę służył Bogu, nigdy się tak nie stanie. To może się stać, ale z jakiegoś powodu Bóg tego nie robi i nie oglądamy tego w tak nagminny sposób, w jaki mówimy, że tak powinno być. Gdyby tak powinno miało być, Bóg jest w stanie w jednej chwili to zrobić, ale tak nie jest. Więc co możemy robić, w jaki sposób możemy być naśladowcami Chrystusa właśnie w czynieniu dobrze? Myślę, że problem polega na tym, że my nie do końca wiemy, co to znaczy czynić dobrze i czym jest dobra nowina. Kochani, dobra nowina to jest Ewangelia, że w Chrystusie Jezusie Bóg świat ze sobą pojednał, nie poczytawszy im wcześniejszych występków i grzechów. I w ten sposób mamy napisane w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 18-20 wersetu. Paweł wzywa wszystkich i mówi, w związku z tym w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, pojednajcie się z Bogiem. W związku z tym, z czym? Że w Chrystusie Bóg ze sobą cały świat pojednał, bez wyjątku wszystkich ludzi. A więc dobra nowina jest ta sama dla wszystkich ludzi. Kiedyś dostałem w Ameryce, już teraz coraz mniej, bo ludzie w to nie wierzą, dostałem taką kopertę i pisze tak, Mirosław Muszczyński, wygrałeś 10 milionów dolarów. Myślę, wygrałem, kiedy nie grałem w nic. Okazuje się, że gdzieś moje dane losowo zostały wybrane i bez mojego udziału, bez mojej decyzji wygrałem 10 milionów dolarów. Więc otwieram to, czytam. Piszę co chwilę podkreślone, wygrałeś, gwarantowane, tylko wypełnij taką karteczkę, odeślij ją do nas z powrotem. Odesłałem, za chwilę przysłano mi tak katalog, żebym coś kupił. No to myślę, pewnie zwiększę możliwość przysłania mi tych, więc kupiłem taką a la encyklopedię, kto jest kim w Biblii, więc sobie pomyślałem, bo tak no w hazard nie wierzę, ale jak kupię coś biblijnego, może wtedy wygram, rzeczywiście tak będzie. No i oczywiście, kochani, trwało to. Chyba rok czasu mi przysyłali, ale już nic więcej nie kupiłem, tylko za każdym razem już byłem bliżej. I wreszcie czytam pod spodem ten drobny druk i jest napisane, że to wszystko jest w celach zdobywania informacji marketingowych i to jest jedyny sposób, na który sprawia, że ludzie po prostu odpowiadają ze swoimi danami. I sobie myślę tak, no dobra nowina, było gwarantowane, że wygrałem, a tutaj okazuje się, że nawet ich do sądu za to nie mogę wziąć. I wydaje mi się, że my tak głosimy dobrą nowinę, że mówimy tak, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. I my to mówimy, my to głosimy. Ale często pod spodem, tym drobnym, te klauzule pod spodem mamy. I różnego rodzaju, na przykład wyznaczamy czas, kiedy będzie widoczna zmiana w życiu człowieka, który uwierzył w tego Jezusa, tego Syna, którego dał Ojciec, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Powinna się Jego mowa zmienić, Jego ubiór powinien się zmienić, przynależność kościelna powinna się zmienić. I może my tego głośno nie mówimy, ale w środku i jak rozmawiamy z ludźmi, po troszeczkę tego dorzucamy. I wtedy dobra nowina przestaje być dobrą nowiną. Naznaczamy typ ludzi. Czy rzeczywiście Chrystus pojednał cały świat ze sobą? Teraz gorącym tematem jest, czy uchodźcy, czy to też ludzie, za których Chrystus tak samo umarł i taki sam ma plan? No pewnie tak, ale niech On ich zbawia tam, a na przykład nie tutaj. Czy ludzie rozwiedzeni? Kochani, my dzisiaj nawet z pastorem rozmawialiśmy, jak się społeczeństwo zmienia i ono tak naprawdę się nie zmienia, tylko ludzie są bardziej otwarci, nawet jeśli chodzi o orientację seksualną. Kiedy byli ludzie o orientacji homoseksualnej, oni się chowali z tym, kryli się, nawet zawierali związki małżeńskie po to, żeby gdzieś tam zakamuflować się, a oni zawsze byli. Nie wiem, czy było ich mniej, wtedy mówi się, że teraz ich jest więcej, ale po prostu ci ludzie otwarci bardziej dzisiaj są. I jeżeli my wychodzimy do społeczeństwa i chcemy, żeby ludzie przychodzili i nawracali się, to mamy nagle problem, bo mamy swoje uprzedzenia. Czy dobra nowina jest jednakowa dla wszystkich? Nie będę podawał imienia i nazwiska, ale mnie zawsze interesowały sprawy służby. Miałem chyba wtedy może 12 lat i zapytałem pewnego doświadczonego pastora, bo na tamte czasy zbory były jak akwaria, czyściutkie. Często pastorzy się szczycili ani jednej rozwiedzionej osoby. Dzisiaj ja widzę, to było smutne. A ani jednej rozwiedzionej osoby w naszym zborze. Myślę, jak tyle ludzi było rozwiedzionych w społeczeństwie, dlaczego ich nie ma w zborze? Co się dzieje? Czy to o to chodzi? I pamiętam, że zadałem pytanie temu pastorowi. Nie podam imienia, nazwiska tego pastora, ale mówię tak. Tato. Jeżeli przyjdzie do nas małżeństwo, które Bóg zbawi i okaże się, że on już jest w piątym związku małżeńskim, a ona w czwartym, mają dzieci z tych różnych małżeństw, jak również i swoje własne i przyjdą do naszego zboru. Co my z tym zrobimy? Ja później sobie z tatą to wyjaśniłem, dlatego mogę o tym opowiadać. Po jakimś czasie tata trochę zmienił zdanie, ale pamiętam wtedy, tak podrapał się w głowę i mówi, synu, trzeba by się modlić, żeby nie było takiej sytuacji. Dzisiaj mamy inną sytuację. To jest tylko kwestia czasu, kiedy inny rodzaj związków, przed którymi Polska się broni, będzie zalegalizowany. To jest tylko kwestia czasu. Na tamte czasy nie było ani jednej rozwiedzionej osoby w zborze w Głubczycach. Dzisiaj mamy już inną sytuację. To jest tylko kwestia czasu. Kochani, czy dobra nowina się zmieniła? Bóg cały świat pojednał. Dobra nowina jest dobrą nowiną dla każdego. Jeżeli nie jest dobrą nowiną dla każdego, nie jest dobrą nowiną dla nikogo. Tym jest dobra nowina. A niektórzy mają takie podejście, że należałoby trzeci rozdział Jana, 16 werset, przepisać tak. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał nam Biblię, aby każdy, kto uwierzy w naszą interpretację jej, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest to, w co niektórzy ludzie wierzą. I dlatego mamy problem. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ często zastanawiamy się, czy dobra nowina, czy Ewangelia dzisiaj działa. Kochani, jeżeli już nie chcecie słuchać moich wywodów, to proszę was, przyjmijcie jedno. Ewangelia, dobra nowina, którą głosił Jezus Chrystus i Jego apostołowie, nie zmieniła się ani o jotę, ani o jedną literkę. Ta Ewangelia ma taką samą moc ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. Jak powiedział Paweł, w tamtych czasach miała moc, w średniowieczu miała moc i w 2018 roku ma taką samą moc ku zbawieniu każdego człowieka, kto uwierzy. Taką samą. Ewangelia się nie zmieniła. Dobra nowina jest ciągle dobrą nowiną. My zaczynamy wątpić, czy rzeczywiście Ewangelia działa. Chcę wam coś pokazać. My często patrzymy na słuchaczy. Czy ludzie chcą słuchać? Czy są otwarci? I mówimy, dzisiaj ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Ale chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli nie na słuchaczy, ale na głosicieli. I przez głosicieli mam na myśli pastorów, kaznodziei, nauczycieli, ale również wszystkich wierzących, gdyż Pan Jezus wszystkich, wierzycie, że Pan Jezus wszystkich wierzących powołał do głoszenia Ewangelii, kiedy powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Każdy, kto jest naśladowcą Jezusa Chrystusa, jest głosicielem dobrej nowiny. Amen. Wierzymy w to. Więc spójrzmy na głosicieli, czyli mam nadzieję na nas samych, wszystkich tutaj, ponieważ w czasach Jezusa głosiciele dobrej nowiny, a dobra nowina już się ciągnie z czasów Starego Testamentu. Już Izajasz mówił o jak piękne są nogi tych, którzy głoszą dobrą nowiną, dobre wieści, Ewangelię. Więc na tamte czasy również była dobra nowina, którą Bóg przez proroków przekazywał, przez Jana Chrzciciela. To była dobra nowina. Jezus ją przekazał w doskonały sposób, bo on był wcieleniem dobrej nowiny. Ale na tamte czasy głosiciele dobrej nowiny popełniali kilka błędów. I dla zakończenia na czas, nie wiem, czy to jest nagrywane, czy ktoś sobie notatki robi, gdyby chciał to sprawdzić w poszczególnych fragmentach. Głosiciele dobrej nowiny zniekształcali dobrą nowinę poprzez, po pierwsze, doczepianie do dobrej nowiny ciężaru nie do uniesienia. I o tym Pan Jezus mówił w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, w pierwszych 4 wersetach mówi, że nakładacie na ludzi ciężary, których nie mogą unieść, a sami palcem nie chcecie tknąć. Kochani, za każdym razem, kiedy do dobrej nowiny dokładamy cokolwiek, co nam się wydaje, że jest potrzebne, żeby ludzie przypadkiem nie wykorzystywali Bożej łaski, Ewangelia przestaje być dobrą nowiną, a staje się głoszeniem naszej własnej pobożności bez względu na to, jak podobna jest do dobrej nowiny. Przestaje być dobrą nowiną. A więc nie możemy niczego dodawać do Ewangelii, która jest dobrą nowiną, że w Chrystusie Bóg ze sobą pojednał cały świat, czyli wszystkich ludzi, bez względu na to, jaki kolor skóry, jaki status wszystkich ludzi. Po drugie, kiedy głosiciele promują samych siebie. Ewangelia Mateusza 23, 5-7. Tam Pan Jezus mówi o tym statusie. Pokazywali siebie, jacy są pobożni. Jaki klarowny, niesamowity wykład i że tylko ich sposób rozumienia się liczy. I w momencie, kiedy głosimy Ewangelię, ale ubieramy to w naszą katechezę kościelną, w nasze tytuły, w naszą własną pobożność, czy to ewangelikalną, katolicką, staroprotestancką, czy niezależną, charyzmatyczną, zielonoświątkową. Jeżeli Ewangelię ubieramy w szatę jakiegoś szyldu, dobra nowina przestaje być dobrą nowiną. Wiadomo, że ludzie gdzieś będą musieli dołączyć z praktycznych powodów, żeby razem być z drugimi ludźmi. Ale kiedy w podświadomości myślimy, że człowiek, który się nawraca, który przyjmuje Ewangelię automatycznie, powinien przynajmniej stać się taki jak my w mojej przynależności, dobra nowina przestaje być dobrą nowiną. Ponieważ są ludzie, którzy prawdopodobnie nigdy nie staną się częścią tego zboru, a mieszkają w Nysie. Prawdopodobnie nigdy nie staną się częścią innych może miejsc, gdzie Bogu się oddaje cześć. A może staną się częścią właśnie tych drugich miejsc, różnych miejsc. Nie wiemy, jak Bóg ich poprowadzi. Ale nie naszą sprawą jest, kiedy głosimy dobrą nowinę. Nie stajemy się wtedy właścicielami ludzi, kiedy jesteśmy rybakami. I kochani, wiem, że pewnie niektórzy się spieszycie, już kończę. I po trzecie, kiedy mieszamy tradycje własne ludzkie ze Słowem Bożym. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 6 werset do 13. Pan Jezus mówi, że sprytnie unikacie Bożego przykazania, a wprowadzacie własną naukę. A jeszcze bardziej, kiedy własną naukę próbujemy pokazać, że jest to Boże przykazanie. I każdy z nas ma jakieś przekonania, jakieś wierzenia. Wiecie, że my jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie przez wierzenia. To jest wielka różnica. Ludzie mają różne wierzenia. Ja miałem wierzenia, że można się tylko na kolanach na przykład modlić. I często bywało tak, że było zimno. I rezygnowałem z modlitwy, bo myślę tak i tylko tak na szybko, Boże, zrozum, że jest zimno, wskakuję pod kołderkę i śpię bez modlitwy. Bo nie wiedziałem, że można należąco pod kołdrą się pomodlić na przykład, nie? Tak byłem wychowany. I ja rodzicom dziękuję za taki rodzaj. Oni nigdy nie powiedzieli mi tak naprawdę, że nie można. Ja sam wydedukowałem, żeby nie było, że ja tu obwiniam rodziców za wszystko. Oni mnie nauczyli pewnego porządku, to było dobre. Ale ja myślałem, że tylko tak można. Kiedyś byłem w pewnej wspólnocie. Dzisiaj też już tam luźniej, ale jak... No nie powiem, ja wtedy żony nie szukałem. Ja wtedy szukałem adoracji dziewcząt. Uwierzcie mi, był taki czas. Niektórzy się śmieją, ty, adoracji dziewcząt. Kiedyś miałem czuprynę i byłem szczupły. Paulina. Naprawdę. I byłem w tej wspólnocie, gdzie bardzo mocno podkreślana była taka pobożność, jak właśnie na przykład nakrywanie głów. I siedzimy z młodzieżą, siedzą chłopaki, dziewczyny. Wtedy mamy może po 17 lat. I przyniesiono nam do tego osobnego pokoju posiłek. I jest taka konsternacja. Zacząć, nie zacząć. I tak myślę, co jest? I mówię, o co chodzi? Zaczynamy, modlimy się i jedzie. No właśnie jest problem. Jedna z dziewcząt mówi, a ja mówię, jaki problem jest? Mówi, nie mamy chustek, żeby nakryć głowy, żeby się pomodlić, a bez modlitwy nie możemy zacząć jeść. I ja tak, to co, będziemy wreszcie jeść, czy nie? Ja mówię, no to jemy, no nie możemy, musimy się pomodlić. No to się modlimy, nie możemy się pomodlić, bo nie mamy nakrycia głów, nie? I... Ja niektórych z tych ludzi spotkałem po latach i oni to pamiętają, się śmieją sami z siebie. Mówię, jacy my byśmy byli, nie? I wiem, jak, już nie pamiętam, jak rozwiązaliśmy, ale wiem, że ten rosół zjedliśmy, jeszcze był ciepły. Jakoś rozwiązaliśmy, już nie pamiętam jak. Ale ludzie szczerze wierzą w takie rzeczy. Ja nie mówię, że złośliwie jakoś, nie wiadomo po co to robią, wierzą. Ale mają właśnie takie wierzenia. Jak wieczerza pańska powinna wyglądać, jak nabożeństwo powinno wyglądać, jak pobożność, jak chrześcijanin powinien żyć. To są ważne rzeczy, ale to nie jest dobra nowina. I w momencie, kiedy zaczynamy mieszać swoje własne zwyczaje, preferencje, tradycje z dobrą nowiną, dobra nowina przestaje być dobrą nowiną. Kochani, wracamy do początku, kiedy rozpoczynaliśmy rozważanie tego słowa. Pan Jezus do tych uczniów powiedział... Pójdźcie za mną i naśladujcie mnie. I czytaliśmy, co Pan Jezus robił. Głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. O Królestwie Bożym, czyli o Bożym działaniu i panowaniu, o Bożych realiach tu na ziemi. Niektórzy myślą, Królestwo Boże to dopiero te realia po śmierci. To jest już ciągłość Bożego Królestwa. Ale Pan Jezus mówi, Królestwo Boże przyszło, jest wśród was, przybliżyło się, wypełnił się czas. Już teraz jest Królestwo Boże. I dobrą nowiną Królestwa Bożego jest to, że Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, że każdy człowiek, bez względu na to, jakiej religii, jakiego koloru skóry, jakiej orientacji, jakiego zachowania, jakiego wyglądu, przez Chrystusa, przez wiarę w Chrystusa ma dostęp do żywego Boga. Kochani, przyjmijcie tą dobrą nowinę i stańcie się jej głosicielami, czy jesteście starsi, czy młodsi, bo to jest jedyny ratunek tego świata, jedyny nasz ratunek. Dobra nowina, która nie straciła na mocy, ma taką samą moc, jaką miała w czasach Jezusa, taką samą moc ma dzisiaj. Dobra nowina, że Bóg w Chrystusie pojednał cały świat ze sobą. Amen.